Wyszyńskiego zależy od założenia trwałego fundamentu. Krok po kroku Derek Prince prowadzi cię przez ten proces w dziesięcioczęściowej serii Zakładanie Fundamentu. Część szósta, Zanurzenie w Duchu. Opracowujemy konkretne doktryny fundamentalne, o których mówi List do Hebrajczyków 6:2, doktryna o chrztach. Zaznaczyłem wam w ostatniej sesji, że słowo chrzcić oznacza zanurzyć, więc zastąpiłem słowem zanurzenie słowo chrzest. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o dwóch formach chrztu w wodzie, chrzcie Jana Chrzciciela i potem o tym, co nazywamy chrześcijańskim chrztem, i widzieliśmy, że sensem chrześcijańskiego chrztu jest identyfikacja z Jezusem, śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. W pierwszym kościele to był jedyny sposób wejścia do kościoła, osobiste, widzialne zidentyfikowanie się zewnętrzne z Jezusem. Nie mogłeś wejść do kościoła w żaden inny sposób. Teraz będziemy mówić o trzeciej formie zanurzenia, o której mówi Nowy Testament, ale to nie jest zanurzenie w wodzie, to jest zanurzenie w Duchu Świętym. Chcę wam zaznaczyć po pierwsze, że to było obiecane przedtem, zanim się stało. W rzeczywistości zostało to obiecane przez Stary Testament. Nie będziemy tam zaglądać, ale jest parę rzeczy, które są zaznaczone w każdej z tych czterech Ewangelii. To obietnica. Mateusz 3:1, Marek rozdział 1, werset 8, Łukasz rozdział 3, werset 16 i Jan rozdział 1, werset 30. 29 i następne. Sprawdzimy tylko ten fragment Ewangelii Jana, ale jest to znaczące. Musimy pamiętać, że ta obietnica Ducha Świętego jest tak ważna, że jest zapisana w każdej z czterech Ewangelii. Spójrzmy na to, co jest napisane w Ewangelii Jana, rozdział 1. Następnego dnia Jan zobaczył Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan też świadczył, mówiąc: widziałem Ducha Świętego przez duże D, wstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. Pozwólcie, że wam powiem, znaczącą rzeczą było, on pozostał na nim. Jezus nigdy nie zrobił nic, co by zasmuciło Ducha Świętego i spowodowało, żeby on odszedł. To go wyznaczało jako Mesjasza. Jan kontynuuje: ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, a mu chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Jan Chrzciciel czyni trzy stwierdzenia o Jezusie. Nazywa go Barankiem Bożym, Synem Bożym i tym, który chrzci Duchem Świętym. Prawie wszyscy jesteśmy obznajomieni z tym stwierdzeniem: Baranek Boży. Ale to jest powiedziane tylko w Ewangelii Jana, a fakt, że Jezus jest Chrzcicielem w Duchu Świętym, jest stwierdzony przez wszystkie cztery Ewangelie. To jest jeden z jego unikalnych urzędów. On jest tym Chrzcicielem w Duchu Świętym. Wielu ludzi chrzci w wodzie, wielu Bożych sług, ale tylko Jezus chrzci w Duchu Świętym. To jest unikalna jego charakterystyka Pana Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, tuż przed jego wniebowstąpieniem, Jezus ponawia tą obietnicę chrztu w Duchu Świętym. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 4 i 5. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im po zmartwychwstaniu, tuż przed jego wniebowstąpieniem: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Obietnicą Ojca jest chrzest w Duchu Świętym. A potem wyjaśnia: Jan naprawdę chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jest obietnica ponowiona z dodaną pewnością, że tuż za niedługo się spełni. I prawie wszyscy komentatorzy Pisma, katolicy, protestanci i wszyscy zgadzają się, że ta obietnica będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym została spełniona historycznie w dniu pierwszym, dniu Pięćdziesiątnicy. Więc teraz zwróćmy się do opisu Pięćdziesiątnicy, co jest bardzo ważnym fragmentem. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 2 i 4. Czytamy te wersety, a potem je skomentuję. Teraz, gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ciekawe, że oni siedzieli, oni nie klęczeli, oni nie stali. Myślę, że to jest znaczące, ponieważ łatwiej się otrzymuje chrzest Duchu Świętym, jeżeli się odprężysz. To jest jeden z kluczy dla pomagania ludziom. Widziałem ludzi tak napiętych i zdeterminowanych, że się będą modlić, że oni nie otrzymali Ducha Świętego. Było im trudno. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Chcę zasugerować Wam, że są trzy główne fazy następujące po sobie w tym doświadczeniu. Musimy je oddzielić od siebie nawzajem. Pierwsza to był chrzest. To było zanurzenie. To musiało być zanurzenie. Ale było to zanurzenie z góry. Duch wstąpił z góry, jak wiatr, z góry, z nieba, i jest napisane, wypełnił całe miejsce, gdzie siedzieli. Jeżeli analizujesz to, każdy z nich indywidualnie został zanurzony w Duchu Świętym, wstępującym z góry. Byli zupełnie otoczeni przez Ducha Świętego. Widzicie, ja Wam zaznaczyłem w poprzedniej sesji, są dwa sposoby, aby być ochrzczonym. Pierwszym to jest sposób przez basen, wchodzisz do wody i wychodzisz. A drugi to ja nazywam system z wodospadu Niagara. Wchodzisz pod niego i woda spada na ciebie. Pierwszy raz, kiedy widziałem wodospad Niagara, pomyślałem sobie wewnątrz, nie mogłbyś być pod tym ani przez pół sekundy, nie będąc zupełnie zanurzony. Więc są dwa sposoby zanurzania. Chrzest wodny jest to sposób basenu pływackiego. Wchodzisz i wychodzisz z basenu, ale chrzest w Duchu Świętym to jest Duch Święty wstępuje z nieba na ciebie i zanurza cię i ty jesteś zanurzony w nowej atmosferze. Coś pochodzi z nieba. Dlatego ludzie czują się szczęśliwi, kiedy są ochrzczeni w Duchu Świętym, ale także czują się dziwnie, ponieważ są otoczeni atmosferą, w której jeszcze nigdy nie byli wcześniej. W porządku, to jest pierwsza część. Druga część, wszyscy byli napełnieni. Każdy z nich indywidualnie był wypełniony Duchem Świętym. Nie tylko z zewnątrz, ale to weszło do wewnątrz i napełniło ich. To jest druga faza, ale to nie jest koniec. Mnóstwo ludzi tu się zatrzymuje, ale to nie jest miejsce, aby się zatrzymać. Faza trzecia to jest to, co ja nazywam ponadnaturalny wypływ. Oni zaczęli mówić innymi językami, których się nie uczyli, nie słyszeli, nie znali, które były rozpoznane przez innych ludzi później, jak Duch Święty im pozwala mówić. Bardzo ważne jest, abyśmy dodali tutaj, że Duch Święty pozwalał im mówić. Przypuszczalnie większość z Was doświadczyło tego, ale są sekty i szatańskie kulty, które praktykują mówienie językami. W Jamajce nazywają ich Pakomenians, w innych częściach Afryki znachorzy mówią językami. Więc musimy wiedzieć, zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch Święty poddawał. To jest zawór bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś wypełniony Duchem Świętym, gdy mówisz, to mówisz to, co Duch Święty ci podaje. Teraz ja wierzę, że wypływ jest bardzo ważny. Wierzę, że nigdy nie powinno nam brakować tego. To jest zasada, którą Jezus stwierdza w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, werset 34. Późniejsza część tego wersetu. Werset jest połączony, są to dwa zdania. Druga część. Z obfitości serca mówią usta. To jest kluczowa zasada. Ja to tak interpretuję, kiedy serce Twoje jest wypełnione do przelewu, przelew ma miejsce przez Twoje usta, tak? Poprzez mowę. Wyjaśnijmy to, jeszcze raz to powiem. Kiedy Twoje serce jest wypełnione do przelewu, to przelew, zastawką przepływową jest są Twoje usta. To wychodzi przez mowę. Kocham przemawiać do Afrykanów, ponieważ musisz dla nich rzeczy uczynić bardzo praktycznymi. Ja nauczałem więcej niż rok temu grupę Afrykańczyków. Większość z nich nigdy nie słyszało więcej Ewangelii przed tym wydarzeniem. I mój tłumacz miał szklankę wody, z której pił. Więc ja znalazłem tam mały pojemnik i powiedziałam: słuchajcie, mam tu ten pojemnik przed wami, ale ten poziom wody w tym pojemniku jest powyżej poziomu waszych oczu. I teraz ja nalewam wodę do tego basenu i widzicie, że ja nalewam. Skąd będziecie wiedzieć, że ten basen jest pełny? Oni natychmiast mieli odpowiedź: kiedy się przeleje. I to jest zasada. Jak wiesz, że jesteś pełny? Kiedy się przeleje. Niech ci nie brakuje wypełnienia i przelewu. Wypełnienie jest ponadnaturalne, więc i wypływ jest ponadnaturalny. To jest zupełnie logiczne. Zauważcie inną bardzo ważną rzecz. Dzieje apostolskie 2:4 jeszcze raz. Byli napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić. Kto zaczął mówić? Nie słyszałem. Oni zaczęli mówić właśnie. Wielu ludzi mówi: ja chcę Ducha Świętego, aby On to mówił, aby On tę pracę wykonał. To nie jest biblijne. Bóg zrobi swoją część, jeżeli Ty zrobisz swoją część. Ty będziesz mówił, a Duch Święty da Ci język. Ale jeżeli Ty będziesz czekał, aby Duch Święty mówił, będziesz czekał aż do śmierci. I wielu ludzi tak zrobiło. To jest współpraca między człowiekiem a Bogiem. I wiecie, jak mogę mówić, nie wiedząc, co powiem? Odpowiedź jest taka: przez wiarę. W pewnym sensie mogę powiedzieć z bojaźnią: Ty po prostu oddajesz Duchowi Świętemu stery i mówisz: Duch Święty, ja czytałem Biblię, wierzę w to, co ona mówi, ja będę mówił. Polegam na Tobie, że Ty mi dasz właściwą rzecz. Powiedziałem już wiele razy, Jezus powiedział: jeżeli prosisz Boga o chleb, nigdy nie dostaniesz kamienia. Jeżeli prosisz o rybę, nie dostaniesz węża. Prosisz o jajo, nie dostajesz skorpiona. Znaczenie jest takie: jeżeli prosisz o właściwą rzecz, nigdy nie dostaniesz złej rzeczy. To jest Twoja gwarancja. To dziwnie brzmi. Każdy język, którego nie słyszałeś, dziwnie brzmi. Pamiętam jeden z dialektów afrykańskich, dialekt plemienia, które żyło niedaleko nas. Ja nie wiedziałem nigdy, gdzie kończyło się jedno słowo, a gdzie zaczynało następne. Żadnych przerw, żadnych okresów, nic tam nie było. Bardzo znaczące to jest, myślę, że pierwszy raz, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa był publicznie zaprezentowany światu, co oni robili? Wszyscy mówili językami. To jest znaczące. Nie pomniejszaj mówienia językami, ponieważ Bóg tego nie czyni. Wielu ludzi mówiło, oni byli pijani, ale Bóg się w ogóle nie zakłopotał. Bóg się nie kłopocze tym, co ludzie mówią o tym, co Duch Święty czyni. Nie umniejszaj mówienia językami. Niektórzy mówią: to jest najmniejszy dar. Ja nie wiem, gdzie to znalazłeś w Biblii. Pokaż mi. Ale nawet jeżeli to jest najmniejszy dar, jest to dar od Boga. Nie umniejszaj Bożych darów. Ja nie wierzę, że to jest najmniejszy dar. W pewnym sensie jest to kluczowy dar do wszystkich innych. W porządku. Teraz to doświadczenie jest opisane przez Pawła w dwóch miejscach jako pieczęć. Przyjrzyjmy się tym dwóm miejscom. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersy 21 i 22. 1 Koryntian 1, 21, 22. Tym zaś, który was utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. Gdziekolwiek słyszysz słowo namaszczenie, o czym tu jest mowa? O Duchu Świętym, właśnie. Duch Święty jest utożsamiany z namaszczeniem. Ten też wycisnął na nas pieczęć i dał nam zadatek Ducha do serc naszych. Więc namaszczenie jest także pieczęcią i jest także zadatkiem. Spójrzmy na to na chwilę, ponieważ jest to bardzo znaczące. Czym jest pieczęć? Dzisiaj ludzie nie pieczętują zbyt wielu rzeczy, ale gdy ja wzrastałem w Wielkiej Brytanii, jeżeli chciałeś wysłać list polecony lub paczkę poleconą pocztą, musiałeś zapieczętować ją i swoją pieczęć tam położyć. Oni nie przyjęli poczty poleconej, jeżeli nie była zapieczętowana, więc kładłeś pieczęć i to już był twój list, ale ta pieczęć wyznaczała ten list, że on wymaga specjalnej opieki i uwagi i ta pieczęć musi być widoczna z zewnątrz, inaczej nie ma znaczenia. Więc chrzest w Duchu Świętym, mówienie innymi językami, jest Bożą ponadnaturalną pieczęcią na Jego dzieciach. Już jesteś Jego dzieckiem, ale w ten sposób On Cię wyznacza jako coś szczególnego, o co szczególnie trzeba się troszczyć w tej poczcie i listonosz musi odpowiadać za to, co zrobi z tą pocztą poleconą. Jest to też coś, co można zobaczyć, każdy może zobaczyć, kto chce. Widzisz, nowe narodzenie jest niewidzialne. Jest to wewnętrzna zmiana serca. Jest to cudowne. Jest to najbardziej ekscytująca rzecz, jaka może zdarzyć się z osobą. Ale Bóg idzie dalej niż tylko to. Gdy jesteś narodzony na nowo, On chce swoją pieczęć na tobie położyć. Chce wyznaczyć cię w taki sposób, aby każdy wiedział, że ty do Niego należysz. Przyjaciel i wróg. I następnie nazywa to zadatkiem. I to jest bardzo ekscytujące słowo. Ja musiałem uczyć się arabskiego, hebrajskiego i swahili i zawsze mnie to interesuje też i ekscytuje. To słowo pojawia się w języku greckim Nowego Testamentu, w hebrajskim, arabskim i w swahili. To jest powszechny język wschodniej Afryki i też jest częściowo pochodzi z arabskiego. Hebrajskie słowo jest arabon. Swahili, Aramuni, to jest dosłownie stąd wzięte. Opowiem Wam historię, która zilustruje, co to znaczy Arabuni, depozyt. Wiele lat temu, w 46 roku, moja pierwsza żona i ja mieszkaliśmy w Jerozolimie, przenieśliśmy się do nowego domu i potrzebowaliśmy zasłony. Więc poszliśmy do Starego Miasta, aby kupić materiał na zasłony. Nie wiem, czy ktoś był z Was w Starym Mieście, ale te sklepy są bardzo blisko siebie i zwykle jest tam bardzo śmierdząco. Dzisiaj to jest taka cywilizacja tam, że nikogo to nie interesuje, ale jednak śmierdzi. Znaleźliśmy jednak miejsce, gdzie był taki materiał, jakiego potrzebowaliśmy i dokładnie taka ilość, powiedzmy 20 jardów, nie pamiętam. Poprosiliśmy o cenę, było $5 za jard. To są, załóżmy, cyfry z mojej głowy. $100, wszystko razem kosztowało. Nie mieliśmy $100, ale mieliśmy 20. Więc powiedzieliśmy temu człowiekowi, słuchaj, kupujemy to, to jest nasze. Odłóż to na bok, niech nikt nawet tego nie widzi, a to jest nasz depozyt, nasz arbon, $20. To oznacza, że my powracamy z resztą pieniędzy i bierzemy materiał. Widzicie? Tym jest chrzest w Duchu Świętym. Jest to Boży depozyt na tobie. Nie masz na razie całej rzeczy. Nawet nie wiesz, jak ta rzecz będzie wyglądała. Jesteś wyznaczony na boku. Nawet nie możesz być zaoferowany komuś innemu. Jest to dla ciebie gwarancja, że Jezus powróci, aby wziąć resztę. Czy to nie jest piękny obraz? To zawsze mnie ekscytuje. List Efezjan, rozdział 1. Widzicie, że Paweł używa tego samego obrazu. Efezjan 1:14. Od wersetu 12. W Nim, w Chrystusie Jezusie, także uwierzyliśmy, zaufaliśmy, jeżeli chodzi o zbawienie. W Nim także, kiedy uwierzyliście, kiedy staliście się wierzącymi, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten sam obraz. Jesteś wierzący, teraz Pan nakłada swoją widzialną, zewnętrzną pieczęć na ciebie. I Paweł używa tej samej rzeczy jeszcze raz, który jest rękojmią naszego dziedzictwa, ale właściwe znaczenie to jest opłata z dołu za nasze dziedzictwo. Więc chrzest w Duchu Świętym jest Bożą pieczęcią na wierzącym, jest tą opłatą z dołu, która oznacza, On cię kupił, nie jesteś na sprzedaż za nikogo innego, to jest gwarancja, że On powraca, aby Cię zabrać. Czy to nie jest piękny obraz? W porządku. Teraz powiedzmy te stwierdzenie. Nie będziemy się długo zastanawiać, ale to jest bardzo ważne. Odniesienie do tej pieczęci. 4 stwierdzenia. Mówienie innymi językami była to pieczęć, którą sami apostołowie otrzymali. Jezus powiedział, poczekajcie, aż zostaniecie przeobleczeni mocą. Kiedy przestali czekać? Kiedy przemówili językami? Potem już nie czekali. To była ich pieczęć. To była pieczęć, którą akceptowali u innych. Nigdy nie prosili o żadną inną pieczęć. i żadna inna alternatywna pieczęć nie jest zaoferowana w Nowym Testamencie. Nie znajdziesz nigdzie w Nowym Testamencie, żeby coś innego było użyte w celu określenia, że ktoś został ochrzczony w Duchu Świętym. Szczególnie jest to zademonstrowane w doświadczeniu domu Korneliusza. Spójrzmy na to. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Pamiętacie, Piotr niechętnie tam poszedł, był dobrym, ortodoksyjnym Żydem, a ortodoksyjni Żydzi nie wchodzą do domu nieżydów i nie jedzą z nimi. To jest wbrew ich zasadom. Ale Pan dał im instrukcje, które złamały jego uprzedzenia, więc z 6 świadkami odpowiedzialnymi Żydami, co jest bardzo typowe, poszedł do domu tego pogańskiego oficera armii i zaczął mówić im o Jezusie. Nie doszedł do pięknej historii, kiedy Duch Święty przeszkodził mu. Ja bym chciał mieć wiele kazań, gdzie Duch Święty przeszkodzi. Werset 43. O Nim, o Jezusie, świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenie grzechów przez imię Jego. To jest bardzo ważne. Duch Święty nie mógł zstąpić przed tym. Ale w tym momencie oni uwierzyli i wierzyli, i co się stało? Otrzymali przebaczenie grzechów. Ponieważ ich grzechy były przebaczone, mogli otrzymać Ducha Świętego, widzicie? Więc wstępuje Duch Święty. I Piotr wciąż przemawia, a Duch Święty wstępuje na wszystkich, którzy słuchali słowa. Zauważ, spadł z góry. Wstąpił z góry, jak zawsze. I to jest tak jak obrzezanie. Ci wierzący Żydzi, którzy przyszli z Piotrem, byli zaskoczeni, że i na Boga został wylany dar Ducha Świętego. Skąd wiedzieli, że ci otrzymali chrzest? Czy zobaczyli zmianę w ich życiu? Albo chodzili dookoła i sprawdzali, wiecie, za 6 miesięcy, jak będziecie prowadzili dobre życie, to będziemy wiedzieć. Nie, chwała Bogu. Skąd wiedzieli? 46 werset. Widzieli ich, jak mówili językami i wielbili Boga. To był cały dowód, jakiego potrzebowali. Potem Piotr powiedział, czy ktoś może zabronić wody, aby nie ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego tak jak i my? Piotr powiedział, oni otrzymali to samo doświadczenie, co my w dniu pięćdziesiątnicy. Nie mieli ognia ani wiatru, ale mieli pieczęć. To znaczy mówienie innymi językami. I rozkazał, aby byli ochrzczeni w imieniu Pana. Podobnie też inni Żydzi w Jerozolimie zaczęli zadawać im pytania. Co to znaczy? Jedliście z poganami, spotkaliście się z nimi. To nie jest pozwolone dla Żydów ortodoksyjnych. Wtedy Piotr powiedział, nie miałem wyboru, Pan mi kazał pójść. I tak to wyjaśnił. 11 rozdział, werset 15. Gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Odnosi to jeszcze raz do pięćdziesiątnicy. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To jest jasne stwierdzenie, że to, co otrzymał dom Korneliusza i Korneliusz, to był chrzest Duchem Świętym. Jaki był dowód? Oni słyszeli, jak mówili innymi językami, uwielbili Boga. Czy jeszcze prosili o jakiś inny dowód? Nie. Nic więcej by ich nie przekonało, bo gdy Piotr poszedł do tego domu, nie wierzył, że Żydzi mogą stać, że poganie mogą stać się chrześcijanami, jeżeli najpierw nie wejdą pod prawo Mojżesza. Jedna rzecz zmieniła jego zamysł. Jedna. Usłyszał, jak mówili językami, uwielbili Boga. Widzicie? To jest tragedia, nie doceniać znaczenia mówienia językami. Teraz wielu ludzi powie, no my potrzebujemy owocu. To jest prawda, doskonale. Ale chrzest w Duchu Świętym to nie jest owoc, to jest dar. Jest to nazwane darem i dzisiaj to też jest nazwane darem Ducha Świętego wylanym. Ja ilustruję to przez 2 rodzaje drzew, jabłoń i choinka noworoczna. Jabłoń przynosi owoc, a choinka noworoczna, jeżeli te rzeczy wieszacie na gałęziach, to ma tam zawieszone dary. Teraz wzrost jabłka na tym drzewie jabłoni wymaga długiego procesu, musisz kultywować, potrzebuje deszczu, słońca i tak dalej, żeby dojść do tej dojrzałości. To jest owoc. Ale dar kładziesz na drzewie poprzez jeden akt i jednym aktem zdejmujesz z drzewa. To jest zupełnie co innego. Teraz przyjęcie Ducha Świętego to jest dar. powinien on wytworzyć owoc, ale to nie jest owoc, zrozum. Powiedz, co jest ważniejsze, owoc czy dar? Moja odpowiedź jest, oba są ważne. Ani jeden nie jest substytutem za drugi. Słyszałem, jak ludzie mówili, bracie, ja mam miłość, ja nie potrzebuję mówić językami. Dowiedziałem się z doświadczenia kwestionować, ile miłości ci ludzie mają, którzy to mówią. To nie jest to, co mówi Paweł, ponieważ Paweł mówi, pragnijcie darów duchowych i szukajcie też miłości. Jest to śmieszne czynić z tego alternatywy. Oba są obligatoryjne dla chrześcijan, którzy są posłuszni Pismu. Teraz my musimy zobaczyć, że chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym doświadczeniem od zbawienia. Dziękuję, Larry. Jesteś bardzo czujny, ja to doceniam. Dzieje apostolskie, rozdział 8. Co się stało w Samarii? Filip poszedł do Samarii, nie miał komitetu, nie miał chóru, był nieogłoszony, nie miał orkiestry, ludzie w ogóle nie wiedzieli nic o nim i przez jedną rzecz odwrócił miasto do góry nogami. Przez co? Przez cuda. Jeżeli chcesz wpłynąć na miasto, gwarantuję, jeżeli masz cuda, to wpłyniesz. To jest to. Ja nie mówię z teorii, ja mówię z doświadczenia. Teraz ludzie wierzyli Filipowi i werset 12 mówi, gdy uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Wierzyli w Ewangelię, byli ochrzczeni, byli zbawieni, byli zbawieni. Jezus powiedział, jeżeli wierzysz, jesteś ochrzczony, jesteś zbawiony, w porządku, byli zbawieni. Ale czytajmy dalej, werset 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Oni byli zbawieni, chrześcijanie, ale wciąż potrzebowali przyjąć Ducha Świętego w wymiarze zielonoświątkowym, gdyż jeszcze nie zstąpił na żadnego z nich. Co to znaczy? On zawsze zstępuje z góry, gdyż byli ochrzczeni tylko w imię Pana Jezusa. Wtedy Piotr i Jan kładli na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Gdy Szymon, magik, spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. Zauważ. Uwierzyli, byli ochrzczeni w wodzie, zbawieni, ale jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, a otrzymali Ducha Świętego jako oddzielne, następne doświadczenie przez nałożenie rąk apostołów. Dalej Dzieje Apostolskie, rozdział 9, nawrócenie Saula, który potem stał się Pawłem, i jego doświadczenie na drodze do Damaszku, gdy nagle spotkał Jezusa. Pierwsza rzecz, jaką powiedział, Panie, kim jesteś? I potem, co mam zrobić? Uznał Jezusa jako Pana. Potem, pamiętasz, poszedł do Damaszku, bez wzroku był 3 dni i potem Ananiasz otrzymał raczej niebezpieczne zadanie, aby modlić się o Pawła. Nie chciał raczej tego zrobić, ponieważ był to główny prześladowca Kościoła, Saul. Jednak Ananiasz był posłuszny i co się stało? Dzieje Apostolskie 9:17. Poszedł Ananiasz, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który Ci się ukazał na drodze, którą szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Przez nakładanie rąk Ananiasza otrzymał swój wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Już znał Jezusa. To było oddzielne, następne doświadczenie. I potem uczniowie w Efezie, czytaliśmy to w poprzednim wykładzie, więc nie będę dużo czasu na to spędzał, ale Dzieje Apostolskie 19, rozdział 1, wersety, Paweł przychodzi do Efezu, spotyka pewnych uczniów, którzy okazuje się, że są uczniami Jana, ochrzczonymi chrztem Jana. Paweł mówi, to nie wystarcza, musisz się ochrzcić chrześcijańskim chrztem. I co się dzieje? Werset 5. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Oni wierzyli, byli ochrzczeni, zbawieni. A gdy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Oddzielne, następne doświadczenie. Rozumiecie? Być zbawionym to jedna rzecz, przyjąć dar Ducha Świętego lub być ochrzczony w Duchu Świętym to oddzielne doświadczenie. Nawet jeżeli to dzieje się razem, a widziałem, że to się dzieje, wciąż to jest oddzielne doświadczenie. Rozumiecie? Widziałem setki tysięcy ludzi otrzymujących zbawienie przez Duchu Świętym, mówiących językami, i to się stało chyba w domu Korneliusza, ale nawet jeżeli to jest w tym samym czasie, jest to też oddzielne w swoim charakterze. W porządku. Są dwa sposoby otrzymania. Po pierwsze, jest to bezpośrednio od Boga. Po drugie, jest to przez nakładanie rąk innego wierzącego. W pięciu przypadkach, które są opisane w Nowym Testamencie, w Księdze Dziejów Apostolskich, w dwóch przypadkach otrzymano bezpośrednio od Boga i w trzech otrzymano przez nakładanie rąk. Nie będziemy wszystkich tych fragmentów sprawdzać. Wszystkie tam są. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od 1 do 4. Już czytaliśmy, że apostołowie otrzymali bezpośrednio od Boga. Duch Święty zstąpił z nieba, ochrzcił ich, napełnił ich, otrzymali wypływ. Ochrzcił ich, napełnił ich, otrzymali wypływ. Inni ludzie, którzy bezpośrednio otrzymali, to Korneliusz i jego dom, gdy Piotr wciąż mówił, Duch Święty zstąpił na nich, Piotr nie kładł na nich rąk. Ludzie, którzy otrzymali przez nakładanie rąk, to wierzący w Samarii. Oni otrzymali, kiedy apostołowie Piotr i Jan kładli na nich ręce. Saul, który stał się Pawłem, otrzymał, kiedy Ananiasz położył na niego ręce. I uczniowie w Efezie otrzymali, gdy Paweł włożył na nich ręce. Każdy jest zupełnie biblijny. Pytanie brzmi, jak Duch Święty prowadzi, który sposób należy zastosować. Osobiście ja widzę, że to wiele czasu zaoszczędza, aby zachęcić ludzi do otrzymania bezpośrednio od Boga. I przypuszczalnie mogę powiedzieć, że widziałem co najmniej 3-4 tysiące ludzi, którzy bezpośrednio w jednym momencie otrzymali to od Boga. I przypuszczalnie mogę powiedzieć, że widziałem co najmniej 3-4 tysiące ludzi, którzy bezpośrednio w jednym momencie otrzymali to od Boga. Jeżeli dobrze ludzi poinstruujesz, doprowadzisz do punktu wiary, oni mogą otrzymać. Jakkolwiek drugie też jest zupełnie biblijne. Jakie są cele tego chrztu? Myślę, że pierwsze i najważniejsze jest to napełnienie ponadnaturalną mocą do świadectwa od Boga. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 8. Jezus mówi do uczniów tuż przed dniem Pięćdziesiątnicy i mówi tak: otrzymacie moc. Greckie słowo jest dunamis, z którego mamy słowo angielskie dynamo. Lubię to słowo. Jest to eksplozja. Jeżeli jesteś urodzony na nowo, to otrzymujesz eksusja, autorytet. Ale gdy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, otrzymujesz dunamis, aby twój autorytet był efektywny. Widzicie to? Potrzebujesz obu tych rzeczy. Otrzymasz moc i będziesz świadkiem. To jest sens chrztu. Ponadnaturalna moc, aby być świadkiem Jezusa. Widzisz, poselstwo Ewangelii jest totalnie ponadnaturalne. Mówi o człowieku, który umarł, był 3 dni w grobie i powrócił do życia. To nie jest naturalne. Jest to niemądre prezentować to poselstwo tylko poprzez ludzkie rozumowanie. Ponadnaturalne poselstwo wymaga ponadnaturalnego potwierdzenia. I powiem z doświadczenia, to całą różnicę czyni. Gdy my oferujemy ponadnaturalne potwierdzenie, mamy zupełnie inną odpowiedź ludzi. W rzeczywistości nie mamy autorytetu od Boga, aby oferować ludziom Ewangelię bez ponadnaturalnego potwierdzenia. Rozwodniliśmy ją i zredukowaliśmy ją do poziomu ludzkich możliwości. Zaznaczę wam pewne stwierdzenia Pawła. List do Rzymian, rozdział 15. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Prawie zawsze cytuję go, kiedy głoszę. Pasuje dobrze do wszystkiego. Rzymian 15, werset 18-19. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan. Widzicie, ja nie będę mówił o rzeczach, których Chrystus przeze mnie nie dokonał. To, co ja robię bez Chrystusa, jest nieważne. W słowie lub i w uczynku, aby przywieść pogan do posłuszeństwa przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Więc Paweł mówi, ja jestem tylko w tym zainteresowany, co Duch Święty czyni przeze mnie swoją mocą. O tym będę mówił, a rezultat to są potężne znaki i czyny, które czynią pogan posłusznymi. I on mówi, ja w pełni ogłosiłem Ewangelię. Głoszenie Ewangelii bez ponadnaturalnej mocy to nie jest w ogóle pełne jej ogłoszenie. Ja się nauczyłem, pracując nad poganami. Ja też jestem sam poganinem, ale ja jestem chrystianizowanym poganinem. Poganie, Afrykanie, Azjaci, inni ludzie. Ja nie używam słowa poganin, tak, znieważając ludzi. To są tylko ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelię. Jest zupełnie inny poziom posłuszeństwa, gdy wprowadzisz im sferę ponadnaturalną. Próba wiary twoim intelektem nie ma efektu. Dotknij ich ponadnaturalną mocą, a to jest zupełnie inne i stworzy zupełnie inną odpowiedź. Miałem tak z moimi studentami w Kenii. Byłem przełożonym tej szkoły. Oni w pewnym sensie przyjmowali wszystko, co mówiłem, ale tylko swoją głową. Oni byli szczerzy, ale czegoś im brakowało. W końcu powiedziałem im, wy Afrykanie macie problem, ja wam powiem, jaki on jest. Wy mówicie do siebie, czy Biblia jest księgą dla Afrykanów, albo tylko dla białych ludzi, która nie działa dla Afrykanów. Wielu z waszych starszych Afrykanów powie wam, książki dla białych ludzi powinniście ignorować. I ja wam powiem, ja nie mogę odpowiedzieć na wasz problem. Jedyny sposób, jak możecie znaleźć odpowiedź, to jest, jeżeli będziecie mieli osobiste doświadczenie ponadnaturalnej mocy Bożej w swoim własnym życiu, bo gdy to macie, będziecie wiedzieć, że to nie pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale z Ameryki, wiecie, że to przyszło z nieba. I po 6 miesiącach mieliśmy wylanie Ducha Świętego w tym koledżu i każdy z tych studentów został oszczony w Duchu Świętym. Potem ich postawa była zupełnie inna. Wszystkie 9 darów Ducha Świętego zaczęły działać pomiędzy tymi młodymi ludźmi na pewien okres czasu. Oni byli przekonani, rozumiecie? Przedtem ufali mnie. Potem oni wiedzieli, Bóg osobiście był Bogiem mocy i cudów. W tym okresie, pomiędzy innymi rzeczami, dwóch z naszych studentów zmartwychwstało. Nie będę w to teraz wchodził, ale w Afryce, w rzeczywistości, ludzie dosyć często wstają z martwych. To się dzieje w wielu miejscach. Jeden z naszych studentów, powiem wam, ja chciałem modlić się o niego, on był bardzo chory. Poszedłem do jego domu, modliłem się o niego, wróciłem do domu z moją żoną i poczułem, że nie mogłem jeść kolacji. Więc powiedziałem, musimy modlić się o tego studenta. Miał na imię Noah. Więc zamiast jeść, modliliśmy się o Noah. Kiedy się modliłem, powiedziałem to Bogu, Boże, Ty powiedziałeś, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w moim imieniu, będą wkładali ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Położyliśmy na niego ręce, na tego Noe, więc on musi wyzdrowieć, powiedziałem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co ja mówię. Nawet jeżeli on umrze, musi wyzdrowieć. On umarł i oficjalnie był członkiem Armii Zbawienia. Więc wiecie, on nie mógł długo leżeć niepogrzebany ze względu na temperaturę, więc posłano po starszego Armii Zbawienia, aby go pogrzebał. Ale ten starszy zamiast go pogrzebać, wzbudził go z martwych. To jest ciekawe. Jezus zrujnował każdy pogrzeb, na który poszedł. Powiem wam, chcę, abyście wiedzieli, to działa. Otwierasz ludzi na ponadnaturalną sferę, a oni się unoszą. Ci studenci robili rzeczy, których ja bym nie zrobił. Dzięki Bogu, że ja nie jestem początkiem i końcem. Wiecie, kto jest początkiem i końcem? Jezus. W porządku. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2. To są moje ulubione fragmenty teraz. Pierwszy Koryntian 2, od 1 do... 5. Również bracia, gdy ja przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Nie byłem elokwentny, nie głosiłem w wielkich słowach, nie byłem taki inteligentny między wami, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie mieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. On był wykształconym człowiekiem i to była znacząca rzecz, nic nie wiedzieć, tylko Jezusa ukrzyżowanego. Jeżeli studiujecie Księgę Dziejów Apostolskich, zobaczycie, że Paweł poszedł najpierw do Aten, potem do Koryntu. Ateny to było miasto uniwersyteckie, centrum filozoficzne, intelektualne i Paweł próbował ich spotkać na ich gruncie, co było niezwykłe dla Pawła. Cytował im nawet ich własnych poetów i rezultaty były bardzo małe, tylko kilka osób. Więc Paweł poszedł do tego wielkiego portowego miasta bezbożnego, którym był Korynt i myślę, że nauczył się tej lekcji. Powiedział, teraz nie będę więcej intelektualistą, nie będę świeckich autorów cytował, będę tylko jedną rzecz robił. Będę głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i odwrócił Korynt do góry nogami. Widzicie? Historia szacuje, że tam było 25 tysięcy wierzących w kościele w Koryncie. Jaka różnica? Częściowo ludzie, ale też częściowo to poselstwo. Nigdy nie odchodź od Jezusa ukrzyżowanego, bo to jest centrum wszystkiego, to jest klucz, który wyzwala moc Bożą. I dalej kontynuuje. A moje głoszenie i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Zauważcie, Duch Święty może być zademonstrowany. On jest niewidzialny, ale może być zademonstrowany. A jak? Przez dary ducha, ponieważ one są manifestacjami ducha. A kiedy on to uczynił, jest napisane, aby twoja wiara nie polegała na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bardzo ważne, ponieważ gdy twoja wiara jest w mądrości ludzkiej, powiem wam, ona będzie krótko trwała. Dlaczego? Ponieważ ludzka mądrość zmienia się z pokolenia na pokolenie. Ja byłem filozofem zawodowym. Teorie filozoficzne tego pokolenia są zupełnie inne niż teorie mojego pokolenia. Gdybym zbudował na filozofii, to potknąłbym się. Rozumiecie? Zbudujcie swoją moc na mocy Bożej, swoją wiarę na mocy Bożej. To się nie zmienia. Następny powód dla chrztu w Duchu Świętym, ja wierzę, jest uczynić efektywną jedność ciała. Nie mam czasu, aby długo na ten temat mówić, ale pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 12-14. W mojej wersji jest napisane, albowiem przez jednego ducha jesteście ochrzczeni w jedno ciało. Powiem wam, to nie jest właściwe tłumaczenie, tak nie mówi. Jest napisane, w jednym duchu jesteście ochrzczeni w jedno ciało. Pamiętasz, jak powiedziałem, tylko dwa przedrostki, w i do, i masz je tutaj oba. Jesteście w jednym duchu ochrzczeni do jednego ciała. Czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy napojeni zostaliśmy jednym duchem. Jaki jest nacisk tutaj? Co się tu powtarza? Jeden. To, co Paweł tu mówi, chrzest w duchu ma uczynić efektywną jedność ciała. Ponieważ czy Żydzi, czy Afrykanie, czy Grecy, czy Amerykanie, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w tym samym duchu. Piliśmy wszyscy z tego samego ducha. To, co mnie ubłogosławiło parę lat temu, moja pierwsza żona i ja mieliśmy dom dziecka w Jerozolimie i większość dzieci to były Żydówki i wszystkie były ochrzczone w Duchu Świętym do wieku 6 lat. I one modliły się i mówiły językami. I dosyć obznajomiłem się z językami, którymi one mówiły. Nie rozumiałem, ale pamiętałem. Po latach byłem w zupełnie innej kulturze w Afryce. Moi studenci zupełnie nie mieli podłoża w rzeczach bożych i gdy byli ochrzczeni w Duchu Świętym, mówili tymi samymi językami jak nasze żydowskie dziewczynki. Zastanawiające, jaka demonstracja, że to jest jeden duch. Czy jesteś Amerykaninem, czy jesteś protestantem, czy jesteś katolikiem, czy jesteś murzynem? Nie ma różnicy. To jest jeden duch. A dlaczego jest jeden duch? Bo jest jedno ciało. Tragedia, że chrzest w Duchu Świętym jest używany, aby dzielić ciało, ponieważ jest przeznaczony, aby łączyć ciało. I musimy o tym pamiętać. Ci, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, nie chodźmy dookoła i nie mówcie, my więcej mamy niż wy, ponieważ nie jest to droga do zwycięstwa. Powiem wam, jakie ma być podejście. Czy mogę ci pomóc? I to czyni zupełnie inną odpowiedź. Nie przychodź jako superchrześcijanin, bo nie jesteś. Powiem wam, skąd wiem. Bo nie ma superchrześcijan. To jest to. Zostałeś ubłogosławiony darem? Pokaż to swoim życiem. Ja zwykle mówię moim studentom w Afryce, dla nich posiadanie roweru było naprawdę czymś. To była najwyższa ich ambicja. Powiedziałam, słuchajcie, jeżeli macie rower, a chcecie, żeby inni ludzie w twoich wioskach doceniali ten rower, to nie chodzicie dookoła wioski i nie dzwonicie dzwonkiem z tym rowerem. To nie wywołuje wrażenia. Przestań dzwonić dzwonkiem, zacznij jeździć po tej wsi i oni zobaczą rzeczywiście, że ty umiesz jeździć. To jest prawda z Chrztem w Duchu Świętym. Nie bij ludzi słowami, zademonstruj to w swoim życiu. Niech zobaczą, że ty możesz szybciej jechać tym rowerem niż chodzić na nogach. Teraz inny fakt dotyczący Chrztu w Duchu Świętym, za który w ogóle Bóg nie przeprasza. Często jest to, stowarzyszy temu silna emocjonalna, fizyczna reakcja. I to jest największy kamień obrazy potknięcia dla ludzi, którzy pochodzą z są chrześcijanami. Ci ludzie, którzy nie mają tradycji chrześcijańskiej, oni to przyjmują. Chcę wam tak zaznaczyć, że ta silna, emocjonalna, fizyczna reakcja jest bardzo powszechna w Biblii, kiedy ludzie znajdują się w Bożej ponadnaturalnej obecności. Mogę podać wam całą listę przykładów, tekstów. Nie będę do nich wszystkich się odwoływał. Pierwszy to Abraham. Kiedy Pan przyszedł do Abrahama, aby zawrzeć z nim przymierze, Abraham upadł na twarz przed Bogiem. Czy to mu dodało godności? To mnie śmieszy w chrześcijanach. Ilu zna ten hymn, który mówi: oddajcie Bogu swoje korony, a niech aniołowi upadną na twarz? Ilu tych chrześcijan śpiewałoby z tą pieśń sami leżąc na twarzy? To jest dobre dla aniołów, a nie dla nas, dla ludzkich istot? Zasadniczo w Biblii prawie każda osoba, która naprawdę spotkała się z Bogiem, skończyła na twarzy swojej. Następny to jest Izrael. Piąta Mojżeszowa 5:14. Przepraszam, Księga Kapłańska, 4 Mojżeszowa 5:14. To nie jest piąta Mojżeszowa, czwarta Mojżeszowa. To jest mój błąd. Jakkolwiek, jeżeli możesz to znaleźć, ten fragment mówi, że kiedy ogień Boży spadł na ofiarę, cały lud izraelski upadł na swoje twarze. Przypomnijcie mi, ja znajdę ten właściwy werset dla was. Jozue, rozdział 5, werset 14. Myślę, że pomyliłem ten tekst z księgą Jozuego. Jozue 5, 14. Jozue spotkał wodza wojska pańskiego poza Jerycho. I jak Jozue skończył? Na twarzy. Właśnie. 9:24. Weź mój mazak i zmięta. Cokolwiek to jest. Z 5:14 na 9:24. 9:24. Myślę, że Pan chce, abyśmy się temu przyjrzeli. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną. To jest i tłuszcz. To jest ponadnaturalny ogień, spalił całą ofiarę. Gdy ludzie to zobaczyli, krzyknęli, upadli na twarze. I w wielu kościołach byłoby to dzisiaj przyjęte. Wiecie, dlaczego to nie jest przyjęte? Dlatego, że nigdy nie spada tam ogień. Gdy jesteś blisko ognia, to musisz odpowiedzieć. Dziękuję ci bardzo, Larry. To była trzecia Mojżeszowa 9:24. Teraz druga Kronik, rozdział 5, werset 14. 13:14. Druga Kronik, werset 5. Muszę się spieszyć, ponieważ czas mój ucieka. Czasami czuję się jak autor listu do Hebrajczyków, który mówi, że czas mi siedzi na ogonie. Druga Kronik, 13:14, rozdział 5. A wszyscy lewicy, chórzyści, Asaf, Heman, Jedutun ze swoimi synami powratańcami odziani w bisior. Piękny obraz. To jest uwielbianie. Stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby. Wyobraź sobie 120 kapłanów dmących w trąby. I stało się, że gdy trębacze i chórzyści byli jak jeden mąż, to jest wielka lekcja dla mnie, uczynili jeden głos i zaintonowali pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc zbił się głos trąb, cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest dom Pana, napełniła się obłokiem ponadnaturalnej Bożej obecności, tak że kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę. Bóg daje nam więcej doświadczenia, niż my normalnie mamy. Ja nie czuję się zakłopotany, gdy jestem na twarzy w obecności Bożej. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt oddaleni od Boga i zbyt czujemy się godni, żeby mieć ten rodzaj społeczności z Bogiem. Jeremiasz jest innym przykładem. On jest dobrym prorokiem. Napisał prawie 50 rozdziałów Biblii. Nie możemy wyłączyć Jeremiasza. Zobaczymy, co on mówi o sobie w dwóch fragmentach. Jeremiasz, rozdział 20.
And verse 9.
I werset 9.
Then I said, I will not
Wtedy powiedziałem, nie wspomnę o nim. Nie będę przemawiał więcej w jego imieniu. Miał tyle opozycji, że zdecydował, że więcej nie będzie kontynuował. Ale stało się to w moim sercu jak ogień płonący zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. To jest doświadczenie Jeremiasza. Jeremiasz 23:9. Złamane jest w moim wnętrzu moje serce ze względu na fałszywych proroków. Drżą wszystkie moje kości. Jestem jak mąż pijany, jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych. To jest trochę szokujące, nieprawdaż? To jest Boży prorok jak pijany człowiek. Dlaczego? Ze względu na wpływ Bożego Słowa, widzicie? Musisz w swoim sercu mieć miejsce na ponadnaturalną obecność i moc Bożą. Większość z nas ma wiele uprzedzeń i wiele tradycji, które musimy odrzucić od siebie, także i naszą godność ludzką czasami. Czasami mówię ludziom, jeżeli chodzi o uwolnienie, przychodzi moment, kiedy musisz wybrać pomiędzy swoją godnością i swoim uwolnieniem. Jeżeli godność jest ważniejsza niż uwolnienie, jaki jest twój problem? Pycha. To prawda. Inne przykłady. Nie będziemy się im przyglądać. Apostołowie, Dzieje apostolskie 2:13, byli skrytykowani, że są pijani. Jan apostoł, kiedy spotkał zmartwychwzbudzonego Jezusa, upadł przed jego twarzą, jego obliczem jak martwy. Albo nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. 1 Koryntian 6:19. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Niesamowity fakt, ale Duch Święty decyduje się na mieszkanie w ciele wierzącego. To jest świątynia, którą sobie obrał. Kiedy otrzymujesz Ducha Świętego, jest jeden decydujący członek, którym on jest zainteresowany, twój język. Dlaczego? Ponieważ twój język jest tym członkiem, którego nic nie może zatamować. I kiedy Duch Święty przychodzi, on kładzie tamy na tym członku, z którym my sobie nie umiemy poradzić. I dla jakiego celu to jest przeznaczone? Dla jakiego celu masz język? Pamiętaj, dla uwielbiania Boga. Psalm 16:9. Dawid mówi, będę dziękował Bogu i oddawał Mu chwałę. A kiedy Paweł cytuje go w dniu Pięćdziesiątnicy, to wtedy mówi, będę oddawał Bogu dziękczynienie moim językiem. Twój język jest twoją chwałą. A dlaczego? Ponieważ nim masz uwielbiać Boga. I gdy Duch Święty kontroluje twój język, nie powiesz ani jednego słowa, które nie uwielbi Boga. Ilu z nas powie, że swoim językiem powiedzieliśmy wiele rzeczy, które nie uwielbiają Boga. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. W porządku. Dochodzimy do ostatnich dwóch minut. 7 wymagań dla otrzymania. Ja je wypiszę wraz z referencjami, które musicie sprawdzić sami. To wam dobrze zrobi. Jest 7 rzeczy określonych, które musicie zrobić. Larry, każdy na ciebie macha ręką. Naprawdę cieszę się, że jesteście tak rozentuzjazmowani, jeżeli chodzi o ten szkic. To wiele ciężkiej pracy kosztowało i mnie, i moich współpracowników. Po pierwsze, pokutuj. Pokutuj, bądź ochrzczony, przyjmij dar Ducha Świętego. Po drugie, bądź ochrzczony. Po trzecie, pragnij. Jezus powiedział, jeżeli jakiś człowiek pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana 7:37-38. Z jego głębi wypłyną rzeki wody żywej. Numer 4, również to prawda, przyjdź do Jezusa. Tylko On chrzci w Duchu Świętym. Jak ma na imię chrzciciel w Duchu Świętym? Jezus, jeżeli chcesz chrztu, musisz przyjść do tego, który chrzci. Ludzie cię ochrzczą w wodzie, ale tylko Jezus może cię ochrzcić w Duchu Świętym. Numer 5, musisz prosić. Jezus powiedział, jeżeli prosisz Ojca Niebieskiego, On da ci Ducha Świętego. Ewangelia Łukasza 11:13. Niektórzy ludzie mówią, nie musisz prosić, ale Biblia mówi, że musisz prosić. Numer 6, otrzymaj. Napij się, weź to do wnętrza. Dzieje apostolskie 8 od 14 do 15 i Ewangelia Jana 7:37. Następnie poddaj swoje członki Bogu. Jaką część ciała musisz Bogu oddać? Język. Paweł mówi, oddawajcie członki wasze Bogu na służbę sprawiedliwości. Ten konkretny członek twojego ciała, który w tym momencie ma być instrumentem sprawiedliwości, to jest twój język. Odkryłem z zielonoświątkowcami, gdy modlisz się o chrzest w Duchu Świętym, oni zaczynają się trząsiać galareta. Nie wszyscy, ale wielu. To jest tradycja zielonoświątkowa. Gdy ja im usługuję, mówię, słuchajcie, uspokójcie się na chwilę. Bo Duch Święty nie jest zainteresowany twoimi rękami, stopami. On jest zainteresowany twoim językiem. W porządku? Trochę ucichnij. Nie pozwól, aby cała ta moc została zmarnowana. Niech ona będzie skanalizowana w twoim języku. Uspokój się. Uspokój tych ludzi, a oni natychmiast otrzymają. O jaki członek chodzi? O twój język. Następnie mamy obraz podwójnego chrztu. 1 Koryntian, rozdział 10. Nasi ojcowie zostali ochrzczeni w Mojżesza, zasadniczo, w obłoku i w morzu. Mieli podwójny chrzest, gdy wyszli z Egiptu, przeszli przez wody Morza Czerwonego, to jest chrzest w wodzie, ale ten obłok stąpił na nich z góry i wszyscy przeszli do obłoku i w obłok i poza obłok, co jest obrazem czego? Ducha Świętego. Więc jest podwójny chrzest dla każdego Bożego dziecka. Co cię oddziela od Egiptu? Woda. Co cię oddziela od świata i terytorium szatana? Chrzest wody. Pamiętaj o tym. Co cię napełnia mocą na tą drogę? Obłok. Co prowadzi cię przez resztę twojej podróży? Co prowadziło Izraela przez 40 lat na pustyni? Obłok. Kto prowadzi chrześcijan? Duch Święty. Ilu jest prowadzonych Duchem Świętym, tylu jest synów Bożych. Zastanówcie się nad tym pięknym obrazem. Wszyscy Boży ludzie, ochrzczeni w wodzie Morza Czerwonego i w tym obłoku, która była ponadnaturalną obecnością Bożą, która wstępowała z góry na nich. I to oddzieliło ich jako naśladowców Mojżesza. Gdy jesteś ochrzczony w wodzie, w Duchu Świętym, jesteś oddzielony jako naśladowca kogo? Jezusa. Jesteś ochrzczony w Chrystusa. Amen. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a zatytułowanego Zanurzenie w duchu, 6 wykładu z serii 10 wykładów Zakładanie fundamentu. Wykłady te objęte są prawami autorskimi. Nie wolno ich rozpowszechniać na kasetach audio czy wideo dla osiągnięcia zysków finansowych. Zakładanie fundamentu, wiara i uczynki.